Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Za dwa dni święto, walentynki, święto, które przyjęło się w Polsce właściwie od lat 90. Wtedy to się tak rozpoczęło. Czy pani doktor obchodzi?
Trudno nie obchodzić.
Bo jesteśmy bombardowani, tak, z każdej strony.
Trudno nie wiedzieć, że jest, ale tak precyzyjnie tego dnia to niekoniecznie. Myślę, że tak się staramy z mężem chodzić na kolację tylko we dwoje i pewnie w okresie walentynek to taka wypada. Bardziej rocznice ślubu są dla nas takie intymne, prywatne, ważniejsze, ale rzeczywiście, jeżeli by to święto miało prowokować do tego, żeby pary, których obserwacją zajmuje się naukowo, miały czas na jakiś moment refleksji, na zadbanie o czas dla siebie, no to myślę, że to pozytywne strony tego święta, że może w innych momentach o to nie dbają, a tu nawet jeżeli z obowiązku, to potem w efekcie są zadowoleni.
To święto opornie wchodziło do Polski. Rzeczywiście w tych latach 90., kiedy ono do nas przywędrowało, to miało więcej przeciwników niż zwolenników. Mówiono o tym, że jest to amerykanizacja życia, że przejmujemy wzorce zachodnie, że przecież mamy swoje święta, ale krok po kroku myślę, że zwłaszcza młode pokolenie bardzo się do tego święta przywiązało.
No dla młodego pokolenia ona po prostu jest od zawsze.
No to prawda.
Te serduszka i kolor czerwony, które na wystawach i w asortymencie wielu sklepów właściwie ruszają tuż po Nowym Roku i po okresie świąt, myślę, że są w podobnej mierze jak dekoracje halloweenowe już dzisiaj takim standardowym wystrojem. Nie tyle, że na to czekamy, ale wiemy, że no taki teraz czas.
Ja też przeczytałam taką informację, że to jest czysty zabieg handlowy i marketingowy. Chodzi o to, że one są wykorzystywane przez biznes i media do przełamania takiej stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętami wielkanocnymi. Rzeczywiście coś w tym jest, bo jak wiadomo, handlowcy wykorzystują każdy moment, żeby sprzedać i powiedzieć halo, jesteśmy, tak? Kupcie u nas.
Tak, no myślę, że to pewnie główna przyczyna tego, że to utrzymywane jest święto i że pasuje jako data w tym środku lutego, kiedy najczęściej wracamy z zimowych ferii, studenci rozpoczynają drugi semestr nauki, no to taki dobry punkt na zaakcentowanie jakiejś przerwy, jakiegoś właśnie nowego semestru na przykład.
Dość ciekawe jest też podejście singli, którzy uważają, że walentynki mają dla nich charakter opresywny, związany z tym, że jest to tyrania bycia w związku i piętnujące osoby żyjące w pojedynkę, że oni sobie tak średnio radzą z tym, że są te walentynki. Rzeczywiście myślę, że nawet nie tylko single, ale też ludzie samotni, czy ludzie w żałobie po stracie małżonka, małżonki, czy kogoś bliskiego, również mogą mieć problem z tym świętem.
Tak, to święto promuje taki bardzo tradycyjny i wizerunek rodziny i związku, czyli heteroseksualnej pary zakochanej, wierzącej w romantyczną miłość i dopełnianie się dwóch połówek, ale też takiej, która ma dla siebie czas, która jest idealna, która o siebie dba, więc myślę, że nie tylko single, ale dla wielu osób może to być takie święto, które przypomina o tym, że coś tam nam nie wychodzi w relacji, że na przykład wcale nam nie w głowie romantyczne kolacje, tylko chcielibyśmy, żeby codzienna rzeczywistość się zmieniła, a niekoniecznie to, że to święto jest, jakoś nam pomaga, bo może bardziej pomagałyby nam na przykład czy kampanie społeczne, czy w ogóle takie zmiany norm i wartości dotyczące chociażby dzielenia się obowiązkami domowymi w domach, czy zaangażowania obu stron w dom, zaangażowania dzieci w to, żeby dzielić się czasem. I to trochę może tak jak z tym świętem kobiet, że nie chodzi o to, żeby, pewnie o nim niedługo porozmawiamy, żeby tego jednego dnia zwrócić uwagę na to, że ktoś jest od nas inny, czy właśnie jeśli chodzi o walentynki, tego jednego dnia zadbać o szczęście pary, bo tak naprawdę dbanie o drugą osobę i o równowagę, balans relacji, to praca codzienna.
No więc właśnie, a tutaj ten jeden, jedyny dzień, kiedy rzeczywiście się odświętnie ubieramy, wychodzimy do restauracji, czy kupujemy biżuterię, albo jakieś inne atrybuty miłości, czy przywiązania do drugiej osoby. Ja nie wiem, czy pani doktor zwróciła uwagę, że jest taki sklep z biżuterią, bardzo znany, gdzie kolejka panów w tym momencie jest naprawdę olbrzymia. Jest długi, długi ogonek, bo każdy chce kupić takie małe prezioso charakterystyczne.
Tak, czyli gdzieś poczucie obowiązku. Prawda?
Tak,
takie,
tak.
Muszę coś kupić, bo jak tego nie zrobię, to będzie znaczyło, że może mniej dbam, mniej myślę, mniej kocham niż poprzednio.
Czyli w pewnym sensie jest to jakiś przymus, tak? Bo myślę sobie, że część par traktuje to w tych kategoriach, że może chodzą sobie właśnie nie w walentynki, ale wcześniej dzień albo dzień później, rzeczywiście taki rodzaj kontestacji tego święta, bo też znam takie osoby, które właśnie nie dają się tyranii tego konsumpcjonizmu i wcale nie jest mowa o singlach, ale właśnie, że to jest bardziej dla nich święto, kolejne święto handlowe, święto konsumpcjonizmu.
No tak, tym bardziej, że na pewno i o stolik trudniej tego dnia i może o opiekę do dzieci, bo zajęte rodzice czy osoby, które mogą nam w tym pomóc. Także rzeczywiście na pewno mamy tu do czynienia z takim przymusem. Myślę, że w różny sposób wykorzystywanym do pary, żeby przedyskutować jakąś prawdę, jakąś rzeczywistość o sobie. Możliwe, że i dla niektórych są to bardzo trudne rozmowy, no bo gdzieś niewypowiedziane komunikaty, ukryte oczekiwania mogą o sobie dać znać. Właśnie jak na przykład stwierdzimy, że my już nigdy, tak jak kiedyś, nie wiem, nie spędzamy razem czasu, czy nie wychodzimy razem. Stąd rzeczywiście to święto, no, ono jest widoczne. Myślę, że trudno przejść obok niego, tak nie zważając uwagi na to, jaka jest data. Ale z drugiej strony tylko takie bardzo świadome pary, które rzeczywiście mają taką wysoką refleksyjność, świadomość swojego związku, relacji, tego, co dla nich ważne, no to potrafią albo z przymrużeniem oka w obchody się zaangażować, albo właśnie odłożyć je na inny moment, czy po prostu działać tak, jak podpowiada im kalendarz, ochota, potrzeba, a nie jakieś zewnętrzne, ich własny kalendarz, a nie ten zewnętrzny.
Faktem jest, że małżeństwa, oczywiście nie wszystkie, ale z troszkę większym zaangażowaniem podchodzą do tego, co to jest bycie w związku i co to jest nawiązywanie relacji intymnej, bo na przykład mniej więcej równolegle chyba do święta świętego Walentego odbywa się na całym świecie taka impreza chrześcijańska, która nazywa się Międzynarodowa Tydzień Małżeństwa. Nie wiem, czy pani doktor słyszała o takich warsztatach, spotkaniach, rozmowach i to już ma swoją silną tradycję i rzeczywiście okazuje się, że ludzie przychodzą i chcą rozmawiać o tym, co to jest małżeństwo, co to znaczy bycie w parze, niekoniecznie też bycie w małżeństwie, tylko w tworzeniu właśnie tej relacji intymnej, o której nieraz tutaj rozmawiałyśmy.
Prowadząc taki duży projekt na temat godzenia życia zawodowego z rodzinnym na Uniwersytecie Gdańskim, rzeczywiście zetknęliśmy się z taką potrzebą tak zwanych może świeckich warsztatów dla par. Efektem tej potrzeby i naszego projektu były dwa podręczniki dostępne zresztą cały czas w sieci. Kurs na parę o tym, jak budować i dbać o własną relację. No przeznaczone dla par o różnym stażu, natomiast takich, które są świadome tego, że to nie dzieje się tak nagle od pierwszego wejrzenia i trwa na zawsze, tylko że jest to obustronna praca nad tym, co nas otacza, nad tym, co się zmienia w związku, nad tym, że przecież inaczej jest, gdy oboje pracujemy, a inaczej, gdy mamy przerwę od pracy, bo na przykład rodzą się dzieci. Więc tu myślę, że potrzeba do tego, żeby pomóc parom dbać o siebie, żeby pokazywać wzorce nie tylko takie standardowe, tradycyjne, czy z drugiej strony takie jak w filmach romantycznych, gdy ten film kończy się właściwie na żyli długo i szczęśliwie, a wiemy, że potem dopiero zaczyna się ciężka praca, że to życie we dwoje po tej fazie zakochania jest często bardzo trudne, jest wyzwaniem, nikt nas tego nie uczy. Tak respondenci w badaniach często mówią, że tyle czasu w edukacji podstawowej czy średniej poświęca się na takie przedmioty stosunkowo nieważne, nieprzydatne może w życiu, a tego jak być ojcem czy mężem, bo to pamiętam głos jednego z respondentów, nikt mnie nigdy nie nauczył, ja tylko przebieram w dostępnych wzorcach, one nie zawsze są potrzebne i tu nagle na to właśnie jeszcze takie święta. Z jednej strony teraz musisz miłość wyznać, pokazać, a z drugiej strony może niekoniecznie druga osoba ma w danym momencie na to nastrój czy oczekiwania, czyli niespecjalnie umiemy wiedzieć, czego chcemy od siebie nawzajem i stąd myślę, że takie tygodnie warsztatów małżeńskich czy warsztatów dla par to bardzo dobry pomysł i pewnie wykorzystali twórcy tego pomysłu, no właśnie datę 14 lutego jako taką, gdzie tak jak już mówiłyśmy, no o miłości trochę się myśli, nawet jeżeli niechętnie albo z przykrością, no to takie nasze myśli ku temu dążą.
Zastanawiam się, czy mamy troszkę bardziej pragmatyczne podejście do bycia w związku, bo kiedyś raczej ta miłość romantyczna dominowała i nie rozmawiało się na temat, kto za co będzie płacił na przykład, czy dzielimy majątek, czy mamy oddzielne konta, czy przedstawiamy świadectwa swojego zdrowia. To były tematy tabu, tak? Jeżeli byliśmy zakochani, czy młodzi ludzie byli zakochani, to im do głowy nie przychodziło i w ogóle uważali to, że to jest jakieś faux pas, pytanie o takie prozaiczne, w ogóle nieromantyczne rzeczy. Czy tu się też trochę zmienia? Czy młodzi ludzie chcą wiedzieć, czy ludzie wstępujący, nie tylko młodzi, ale w jakieś właśnie relacje, chcą wiedzieć o sobie więcej?
Tak, myślę, że coraz więcej rzeczy przestaje być tematami tabu, chociaż oczywiście bardzo zależy to od naszego takiego kapitału i społecznego, i kulturowego, czyli od tego, co wynosimy z domu. Myślę, że tu pokolenie rodziców młodych osób po części może być wspierające, a po części właśnie może być dalej utrwalające te tematy tabu. Natomiast jest taka ciekawa teoria Anne Swidler, socjolożki, która bada miłość we współczesnych czasach, można tak ogólnie powiedzieć, i ona uważa, że pary poruszają się w takich dwóch rzeczywistościach. Po pierwsze, miłości romantycznej, czyli no istniejącej całej sfery takiej symboliki, mocno osadzonej w filmach czy w literaturze, która domaga się takich porównań, metafor, no takich symboli miłości. I tu pewnie gdzieś te walentynki i kwiaty i pierścionek czy wspólna kolacja wpisywałyby sobie to, że my potrzebujemy, mimo że jest to jakoś tam nieracjonalne, potrzebujemy takich oznak i gdy ich brakuje, no to możemy się poczuć, chociażby było to wbrew temu naszemu własnemu rozsądkowi, jacyś zaniedbani czy niekochani. A z drugiej strony druga miłość, ta codzienna, dzieje się na takim, ona nazywa to racjonalnym poziomie, czyli że istnieje miłość romantyczna i racjonalna i pary uczestniczą w obu tych porządkach, czy ludzie uczestniczą w obu tych porządkach i jeśli chodzi o tą racjonalną, no to tam dużo więcej do głosu dochodzi na przykład zachowań związanych, to socjologowie tłumaczą teoriami wymiany, takiego ciągłego racjonalizowania tego, czy nie za dużo tracę, będąc z kimś w związku, czy tyle mam, co daję, czy porówno, nawet jak to nie będzie, chociaż spieramy się o to trochę, czy musi to być natychmiastowe, czy długofalowe. I rzeczywiście tradycyjne związki, takie, no nie wiem, z XIX, początku XX wieku, zakładały, że ta wymiana dzieje się przez całe życie, to znaczy umawiamy się, na przykład ja rodzę dzieci, zajmuję się domem, a ty dbasz o to domostwo i ta spłata jakby jest na całe życie, to znaczy ja nie oczekuję, że za rok policzymy rachunki, co kto ile zrobił. Dzisiaj dużo szybciej patrzymy, czy dalej opłaca nam się tkwić w jakiejś relacji i ten rozsądek i to podejście racjonalne pokazuje, że chcemy szybciej wiedzieć, czy przypadkiem nie jesteśmy w relacji, która nigdy nic nam nie da albo nie zrównoważy naszego dawania. I tu ten porządek rozsądny, co pewnie dla kogoś, kto przyglądałby się, nie wiem, z zewnątrz, z innej planety na to, co się dzieje między ludźmi, wydawałoby się bardzo dziwne, że zachowujemy się jako pary w związkach czasem tak absurdalnie, bo z jednej strony dbamy właśnie o kwiaty i o te wyrazy, o to bycie romantycznym, a z drugiej strony mamy nieuregulowane rzeczy na jakimś poziomie takich zachowań racjonalnych. Nie wiemy tak naprawdę, czemu tkwimy w jakimś związku, a potrafimy na przykład iść razem do kina.
I tak żyjemy w czasie luksusu, dlatego że możemy się żenić, czy wychodzić za mąż, czy łączyć w pary z miłości, a nie z jakiegoś obowiązku, czy z przynależności do rodu i nie wypada nam wziąć osoby niższego rodu, która po prostu jest biedna. Bo okazuje się, że przez wiele wieków miłość nie wpływała bezpośrednio na losy założenia rodziny. Po prostu, no to był wybór rodziców, przymus. Teraz tego nie ma. Zastanawiam się, czy w ogóle jeszcze w Polsce, bo na świecie istnieją małżeństwa aranżowane.
Pewnie powiedzielibyśmy, że ależ skąd, że nie istnieją. Z drugiej strony, jak patrzymy na badania ilościowe i na statystyki różnic pomiędzy małżonkami, to tak naprawdę tendencja jest bardzo taka homogamiczna, żeby szukać podobnych. Małżeństwa, takie, w których jest duża różnica wieku, czy duża różnica wykształcenia, czy pochodzenia, czy religii, są cały czas nie tyle tylko odradzane przez innych, czy to społeczeństwo, czy nasze rodziny nie pozwalają nam tego zrobić. My po prostu sami bardzo ograniczamy pulę osób, w której moglibyśmy się zakochać. Więc tak naprawdę, czy rzeczywiście mamy wolny wybór, wybierając partnerów? No tu wielu socjologów i socjolożek powiedziałoby, że zupełnie nie, że działamy po prostu tak, jak zostaliśmy do tego socjalizowani.
No tak, ale jednak nie ma tego przymusu bezpośredniego, kiedy się mówi, że trzeba wyjść za pana Kowalskiego, bo pan Kowalski jest z tej samej klasy, co my, a kiedyś tak bywało. Natomiast jak twierdzi Bogdan Wojciszkę, profesor Bogdan Wojciszkę, który zajmuje się psychologią miłości od wielu lat i myślę, że jest najlepszym specjalistą w Polsce, że małżeństwa aranżowane są bardzo trwałe, czy były bardzo trwałe, to wykazują różnego rodzaju badania, więc też nie należy się może do końca tego bać.
No tak, jak pomyślimy sobie, że tak naprawdę wszelkiego rodzaju decyzje związane z tym, czy się zaręczyć, czy wyjść za mąż, a jaki wziąć ślub, a jakie zrobić wesele, czy to na pewno jest odpowiedni partner, a jak już jest, to czy dalej z nim trwać, czy nie, zapadają gdzieś zupełnie poza nami, jesteśmy od tych decyzji wolni, po prostu musimy zrealizować się w roli męża bądź żony, no to rzeczywiście można by twierdzić, że pewnie niektórym jest dużo łatwiej.
Na zakończenie chciałabym przytoczyć taki fragment piosenki Wojciecha Młynarskiego, który mi się bardzo podoba i który właśnie może być puentą, ponieważ miłość jest uczuciem no, jakby dla mnie nie do końca zdefiniowanym. Każdy ma jakieś takie swoje podejście do tego, że nie masz jasności w temacie Marioli. Tak śpiewał Młynarski i coś w tym jest, tak? Że miłość też jest tajemnicą i to akurat myślę, że to jest bardzo ciekawy aspekt tego uczucia.
Tak, i pewnie dobrze, że jest i może właśnie ten 14 luty, który już za dwa dni, to dobrze, jeżeli niektórym pozwala trochę więcej tego porządku romantycznego wnieść w życie, bo on może być odświeżający.
No tak, i można się też ładnie ubrać, odświętnie celebrować. Może to być też przyczynek do tego, że nie jedna para odbije się po prostu od jakiejś trudnej sytuacji, czego bardzo życzymy.
Tak, bardzo Państwu życzymy. Dobranoc.
Iwona Dębska i dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotykamy się i słyszymy za tydzień, we wtorek, o stałej porze.
Świat się zmienia.